Wierzę głęboko, że nigdy nie dzieje się tak, że książka całkowicie traci odbiorcę, że jeżeli traci zainteresowanie u jednego człowieka, to nagle otwiera się jakaś furtka i pojawia się inny człowiek, który mówi, że ta książka jest wspaniała. Książka żyje, książka umiera, książka odchodzi, przychodzi. No i to nadanie książce cech ludzkich wydało mi się takie bardzo ważne i bardzo trafione. I wierzę w to, że książka to jest takie odbicie człowieka, taka druga strona lustra, to jest ta Alicja tam. I jak ta książka sobie jest tym zwykłym przedmiotem po tej stronie lustra, to ona żyje swoim własnym życiem wspaniałym i ona się otwiera albo zamyka przed wybrańcami, przed niektórymi. Są ludzie, którzy mogą przejść obok książki całe życie, prawda, jej nie zauważyć albo uważać, że jest śmieciem, jest niepotrzebna, należy się jej pozbyć. A ktoś inny właśnie w tym śmieciu zobaczy skarb i to jest ta potęga. Niedawno ukazała się taka książka. I tam jest podtytuł najpotężniejszy przedmiot stworzony przez człowieka i myślę sobie, to jest to. Także to życie książki to jest takie nieodgadnione. Myślę, że jest silniejsze niż życie człowieka, bo my odchodzimy szybciej niż książki. Nawet jeżeli te książki się spali, to one tam, nawet jak ktoś powie, że to śmieci, że trzeba je wyrzucić, że paskudne, że niedobre. Nie.
Książka oczywiście żyje również w taki sposób, że wiele osób nie uświadamia sobie w ogóle, że wciąż z tej książki korzysta. Proszę sobie wyobrazić, że wiele osób może sobie nie zdawać sprawy z tego, że na przykład Robinsonada, że Dantejskie piekło, że inne słowa, które funkcjonują w języku, miały swój początek w konkretnych książkach. Korzystamy z tych słów, korzystają z tych słów na pewno i ludzie, którzy nie czytają w ogóle. I może się nie zastanawiają, że to było w literaturze, że stworzyli to konkretni ludzie i powstały konkretne książki, w których były właśnie te słowa. A one są jakby niezależnie od tego, że czy książkę czytamy, czy nie czytamy. Proszę sobie uświadomić Homera chociażby, bo to tak strasznie dawno temu, niewyobrażalnie dawno temu, kiedy tworzył swoje dzieła, a właściwie cały czas, cała nasza kultura odnosi się do jego dzieł i można byłoby książek przytoczyć tysiące, w których jest przynajmniej jedno słowo, jeden zwrot, jeden obraz nawiązujący właśnie do tych dzieł. I tak jest z innymi książkami również. Można sobie wyobrazić, że można założyć taką sytuację, że przez 5 lat nikt nie bierze do ręki konkretnej książki. Biblii, właśnie Iliady, Odysei. One nie umierają wtedy. One właśnie są w obrazach, w języku, w naszej świadomości, w innych książkach, właśnie zwłaszcza teraz, od lat, kiedy modne są wszelkie renarracje, reinterpretacje książek, one się pojawiają na nowo. Wiele osób może nie rozumieć, że jest to odniesienie do książki, do konkretnej książki, ale inne, które mają tę świadomość, odbierają te nowe książki na wielu poziomach i mają tę przyjemność właśnie porównywania, zabawy, śledzenia, jak w tym kontekście ta książka zaistniała, a jak to zdarzenie, człowiek funkcjonował w tej, którą nazwiemy jakby tą pierwszą, tym pierwowzorem. Także one żyją, no książki żyją.
Terencjusz mówił, że losy książki zależą od pojętności czytającego. Pojawiło się słowo palenia książek. To bardzo dramatyczny czas dla książek. Ale chciałam Panie zapytać o to, czy są gorsze i lepsze czasy dla książek. Lubimy mówić, modne jest mówić, bo czy do końca prawdziwe to jest zupełnie osobna sprawa, że to jest kiepski czas dla książek. Ale czy są lepsze i gorsze?
Z książkami to jest tak, że one mają swoje ogromne tajemnice. Mają swoje losy, prawda? Habens sua fata, libelli, ale mają też swoje tajemnice. Odruchowo odpowiedziałabym tak, są gorsze czasy, wojna na przykład, prawda? Kiedy myśli się o czymś innym. A jednak wydaje mi się, że w tych gorszych czasach, w tych, kiedy priorytetem są inne sprawy, może się zdarzyć, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy to właśnie książka uratuje życie, kiedy książka doda siły do tego, żeby przetrwać taki okrutny czas, kiedy to książka, właśnie książka odegra tę rolę, której może nie odegrałaby w tych dobrych czasach, prawda? Więc dobre czasy czy złe czasy? Na przykład książki, które ukazywały się u nas, mówię o książkach dla dzieci po wojnie, lata 50., 60., 70., bardzo zły papier, bardzo długi proces wydawniczy. Zły czas czy dobry czas? Wtedy właśnie ukazywały się dzieła naszych najwspanialszych twórców i pisarzy, i poetów, i przede wszystkim ilustratorów. Przecież wtedy zaistniał fenomen Polskiej Szkoły Ilustracji. Potem pojawiły się rzekomo dobre czasy dla książki, lata 90., gdzie książki zaczęły być wydawane na pięknym papierze, szybciej wydawało się je, można powiedzieć, dobry czas dla książki. A jednak książki, które się wtedy ukazały, jeśli patrzymy na nie teraz, są bardzo brzydkie. Bardzo brzydka jest ta kreda, bardzo brzydkie były książki, które się kupowało jako całości, bez, z ilustracjami również obcymi. Były to bardzo złe tłumaczenia. Często do właściwie jednego słowa, jednego zdania ograniczała się adaptacja, na przykład całej baśni. Baśni, która ma swój początek, środek i koniec, swoją wymowę. A tutaj sprowadzona do jednego zdania. Dobre czasy czy złe czasy? Myślę, że książka dla książki jest zawsze dobry czas. Tak bym powiedziała.
Uważam, że są dobrzy ludzie i źli ludzie dla książek. I to jest, książki właśnie mają zawsze swój czas, dopóki ostatnia książka jeszcze będzie na świecie, to się... No, to katastrofizmy. Chciałam o tych dobrych i złych czasach dla książek jeszcze nawiązać do takiego aspektu książki. Uważam, że książka jest ważna, jedyna, jest ta najpotężniejsza wtedy, kiedy jest uczciwa, kiedy niesie prawdę. W książce znajdują się istotne cechy, takie ostateczne. Książka jest czymś, nie wiem, dla mnie przynajmniej, na kształt dekalogu. Ona uczy życia i ona mówi o tych najważniejszych sprawach w sposób taki wprost i mówi prawdy, które czasem daleko odbiegają od prawd, bo mówi o prawdzie wymarzonej, wyidealizowanej, jakiejś takiej spłaszczonej romantyzmem, czy jakąś taką słodyczą, ale to są prawdy, które są bardzo człowiekowi potrzebne. One dają nadzieję, dają sens życia i ta prawda taka uczciwa jest prawdą tego czasu, bo sentymentalizm XIX wieku, który był prawdą i był potrzebny, dziś nie będzie już tą prawdą, ale on jest dokumentem czasu. To jest ta prawda, ta uczciwa prawda tamtego czasu. Dziś też tą prawdą pozostaje. Ta ważność książki, ta jej ostateczność, ta taka wartość jest zawsze największa, najważniejsza. Wydaje mi się, że książka jako ten dokument czasu i ten znak czasu nosi w sobie też stygmat. To jest tym znakiem, w którym ten czas się zatrzymuje. Że rzadko kiedy jest w życiu, niewiele mamy takich darów, jest to sztuka oczywiście, sztuki plastyczne, literatura, kiedy ten czas można zatrzymać. I to bardzo mocno odbieram, wręcz fizycznie, przebywając w bibliotece i mojej bibliotece filialnej, malutkiej i w takich wspaniałych, ogromnych bibliotekach, gdzie te setki, tysiące książek są, bo mam taką silną świadomość, że w każdej z tych książek jest ten znak czasu. i że te książki mówią, ja do nich mówię, one do mnie mówią, że to po prostu wszystko...
Jakby Platon cię znał, Krysiu, to nie mówiłby takich rzeczy, że książki trzeba wyeliminować i pismo, bo tam nie ma interaktywności. Proszę bardzo, Krystyna Rybicka parę pokoleń później mówi, że rozmawia z książką. Żyjemy w kulcie nowości i czy rzeczywiście obserwujecie to, że te książki dawne przestały się mieć szansę na przebicie się, bo pojawiają się na ich miejsce książki zupełnie nowe.
Wspomniałaś o tym, że książki, że są dokumentem pewnych epok, prawda? Ale mało dokumentem, że w tym czasie, kiedy powstawały, zachodziła ta interakcja inna niż w tej chwili, kiedy czytamy te książki z całym bagażem świadomości, że dotyczą one innych czasów. Ale właśnie chciałam zwrócić uwagę jeszcze na inne książki, na takie, które zawsze będą aktualne. Bo tak samo jak, nie wiem czy tak samo, ale równie chętnie ludzie oglądali Szekspira, jak oglądają dzisiaj, prawda? Są tam zawarte te wartości uniwersalne, wiążące się z tym, że to, co najważniejsze w naszym życiu, łączy nas. Tak samo się rodzimy, tak samo mamy dzieciństwo, kochamy naszych rodziców, potem nawiązujemy kontakty rówieśnicze, kochamy, zakładamy rodziny, przychodzą na świat nasze dzieci, chorujemy, umieramy. No jeszcze dzieje się wiele wspaniałych rzeczy, zanim do tego dojdziemy. Jesteśmy żądni władzy czasami kochamy nieszczęśliwie, czasami się jakoś gubimy w życiu. I są twórcy, którzy niezależnie od czasu piszą o tych sprawach uniwersalnych, o tych najważniejszych. I myślę, że w takiej sytuacji ta interakcja, ona nie będzie identyczna oczywiście, prawda? Czasy w jakiś sposób nas determinują, czasy, w których żyjemy. Ale można powiedzieć, że ona łączy nas, że jest to coś podobnego w odbiorze takiej książki. Że nagle stajemy się bliscy sobie. Ten człowiek, który w XVI wieku czytał czy oglądał i ten człowiek, który teraz czyta lub ogląda, chociażby tego właśnie Szekspira. Jeszcze jedna sprawa, która też mi się nasunęła, bo wspomniałaś o tym, wymieniłaś jednym tchem sztukę i literaturę, tak, sztuki plastyczne i literaturę. No właśnie i na to też chciałam zwrócić uwagę. My bardzo często skłonni jesteśmy odbierać literaturę i tylko jako komunikat, i to komunikat nastawiony na rzeczywistość, prawda? No bo każda forma jakiejś informacji jest w pewnym sensie komunikatem. Warto właśnie zawsze uświadomić sobie, że mamy do czynienia z dziełem sztuki, że podstawową funkcją książki nie jest funkcja właśnie przekazywania wiedzy o rzeczywistości, że to jest jakby ta funkcja dalsza. Najważniejsza jej funkcja jest funkcja estetyczna. I tutaj w tym też tkwi, moim zdaniem tajemnica przetrwania wielu książek. Bo jak powiedział Norwid, nie miecz, nie tarcz bronią języka, lecz arcydzieła. Chodzi mi o te arcydzieła. O te arcydzieła, które mają taki ładunek piękna, niezależnie od tego, że mają również pewien ładunek wiedzy, że poszerzają naszą wiedzę o epoce, o ludziach, którzy w tej epoce żyli, o języku, o mentalności tych, którzy te książki pisali, bo przecież ktoś je pisał, ktoś przekazuje swoje myśli, nie tylko pokazuje, jak świat wyglądał wtedy, ale przekazuje swoje myśli. Ale oprócz tego ważne jest, żebyśmy pamiętali, że książka ma ten ładunek piękna, tak jak obraz, tak jak piękny utwór muzyczny, jak każde dzieło sztuki.
Pojawiły się blisko siebie dwa problemy o nowości, która ma tą chwilę swojej świetności i przemija, i o tej wartości książki jako pięknego przedmiotu. Ja chciałam tu też przytoczyć taką kwestię ważną, pewnie dla Państwa znaną, ale wydaje mi się, że należy tu przypomnieć słowa Efraima Lessinga, XVIII-wiecznego estetyka, teoretyka sztuki, który mówił o dwóch sposobach percepcji czasu i przestrzeni. Bo myślę, że w książce ten czas i przestrzeń są najdoskonalej ujęte ze wszystkich dzieł sztuki, że nie ma takiego innego obiektu, w którym to zespolenie tak pięknie występuje. I w taki najprostszy sposób Lessing powiedział, że literatura, słowo ma ten dar, że możemy przekładać jak animacje pewne obrazy, pewne wyobraźnie, które toczą się w czasie. I język, słowo pisane daje nam tą możliwość poruszania się swobodnie w czasie. Natomiast obraz, ten obraz figuratywny, obraz przedstawiający, jeszcze nie przewidział, że będzie sztuka abstrakcyjna w XX wieku, jest tym stempelkiem tu i teraz, tego momentu, który zatrzymuje ten czas i pozwala obejrzeć pewien kadr, pewien moment w jednym ujęciu. Czyli to, co płynie i to, co się zatrzymuje, zostało uchwycone w książce. Właśnie ta ilustracja i to słowo pisane. I to wszystko jest tak doskonałe, tak precyzyjne, ponieważ jest robione ręką ludzką i mózgiem człowieka. Jak przyszedł wiek XX, przyszła współczesność i przyszły maszyny, doskonałe, precyzyjniejsze niż człowiek, okazało się, że można bawić się tym obrazem i słowem dowolnie, powstała poezja konkretna i tak dalej, i cała sztuka abstrakcyjna, ale to, co zrobiła, gdzie zaczęła wkraczać maszyna, to zaczęło się psuć. Powieść można napisać na podstawie odpowiedniego programu komputerowego, prawda? Zapełnić słowami i będzie to hit, będzie to piękne czytadło, które się przeczyta w biblioteki, przechwycą i będą nowości, prawda? Będzie stała kolejka czytelników zapisujących się, ale po 3 latach ta książka już stoi, już nie ma odzewu. Natomiast to, co jest zrobione ręką ludzką, właśnie w ten taki piękny, precyzyjny sposób, w tym cierpieniu, w tej nieudolności czasem, w tym takim procesie dojrzewania, nie zawsze zdąży to być docenione za życia autora, to właśnie ta uczciwość, ta prawda, która jest zawarta, ona się obroni. To jest tak dla mnie tajemnicza siła, taka wspaniała siła, że uważam, że tutaj właśnie to życie sztuki objawia się w tej bliskości mózgu człowieka, jego dotyku, jego pracy ręką. Jest, nie pamiętam teraz, wyleciało mi z głowy taka książka o architekturze, o dotyku właśnie architekta, że powstające przedmioty, które są stworzone ręką, narysowane ołówkiem, są doskonalsze niż te zrobione przez najprecyzyjniejsze maszyny, że niestety tego maszyna nie przeskoczy. No i chwała Bogu, że tego się nie udaje. I tutaj chciałam odpowiedzieć też na tą nowość, na tą wartość książki jako tego pięknego przedmiotu, bo to jest bezcenne. To jest jej piękna szata, która ją, właśnie książkę ta szata zdobi. Tak.
Tak, ale jeśli pozwolisz, ja nie mówiłam o pięknym przedmiocie jako efekcie połączenia takich działań jak ilustracja, słowo i piękne edytorstwo. Ja mówiłam o arcydziele na poziomie tekstu, że sam tekst jest tworzywem, z którego powstaje arcydzieło. O to mi chodzi. I dopóki nie będziemy na książkę patrzyli właśnie w ten sposób, i to wtedy jest obojętne, czy ona jest napisana ręcznie, czy ona jest napisana na komputerze, czy w jakikolwiek inny sposób, na pewno nie może być napisana za pomocą programu, prawda? Tu musi być ta obecność żywego człowieka, oczywiście tak, ale chodzi mi o to arcydzieło już na poziomie tekstu, samego tekstu, gdzie gramatyka może pełnić rolę taką, jak w innych tworzywach pełnią jakieś inne metody, formy kształtowania tego tworzywa.
Ewo, oczywiście ja się tutaj nie będę, broń Boże, upierać.
Bo rzeczywiście są jakby dwa rozumienia piękne książki jako pięknego przedmiotu. Jedno to ta niezwykła harmonia, którą daje wspaniałe słowo, wspaniała ilustracja plus znakomite, staranne wydanie. I druga sprawa, że książki, które mogłyby tego nie mieć nawet, czyli tej oprawy plastycznej, tej oprawy edytorskiej, mogłyby nadal pozostać arcydziełem, ponieważ już tekst jest tak ukształtowany, że on sam w sobie jest tymże arcydziełem.
Pierwszy zbuntował się chyba przeciwko maszynom i wrócił do ręcznej roboty. William Morris, to był XIX wiek, bo to był właśnie ten moment, rozmawiałyśmy o dobrych lub złych czasach dla książki. Jednym z takich kiepskich momentów dla książki był wiek XIX, choć tu wracam do tego, o czym ty powiedziałaś, że teoretycznie wydawać by się mogło wszystko świetnie. Pojawiły się maszyny, kapitalizm, pieniądze, więcej książek zaczęło się drukować, możliwości, wszystko było tańsze. Tak jest. I okazało się, że one gorzej wyglądają, więcej się drukuje, są na kiepskim poziomie. I William Morris wtedy pod Londynem zrobił wydawnictwo, gdzie powiedział: maszyna wróg człowieka. W związku z tym trzeba wrócić do ręcznej pracy i takie pięknie zdobione, ręcznie robione książki wtedy zaczęły właśnie powstawać. Więc to też jeden z takich ambiwalentnych okresów dla książki, ten wiek XIX. Jeśli chodzi o to, o czym wspomniałaś, te programy komputerowe, to przypominam Państwu i Paniom, że już książka napisana przez algorytm zdążyła wygrać kilka konkursów literackich na świecie i to całkiem prestiżowych. Jurorzy zorientowali się dopiero w finale, po otworzeniu kopert z danymi autorów. Jaka będzie przyszłość takiej książki, nie wiadomo. Ciągle mam wrażenie, że to jest jakieś bycie na granicy tego między dawną książką, a przyszłością książki. No to w tej sytuacji co? No to częściej sięgać do tych dawnych książek w takim razie, tak? No ale one stoją na siódmej półce w ósmym rzędzie. A poza tym, jak ją zrozumieć, tę książkę? Jak ją wydobyć i po co?
Przeczytałam taki tekst, który mnie bardzo poruszył na blogu w internecie o kolekcji. I chciałam o tym powiedzieć, bo jakoś zupełnie zapomniałam o tym aspekcie książki, że książka ma dodatkową wartość, żyje dodatkowym życiem, kiedy znajduje się w kontekście między innymi książkami, że to jest dla niej tak potwornie ważne. Dla mnie, bibliotekarki, jest to oczywiste, że ona stoi wśród książek, ale sposób zbierania książek, właśnie ta kolekcja, nie gromadzenie, tylko kolekcja, daje siłę dodatkową, bo zbiór nieprzypadkowy będzie przedstawiał dodatkową wartość i będzie stanowił dodatkową siłę. To tak jak dobrze dobrany zespół ludzi, tak samo z dobrą kolekcją, prawda? I tu u Ewy kolekcja książek jest niebywała. Ja tą kolekcję dopiero zaczynam, jestem w powijakach, ale jest to fascynująca rzecz i ten autor tego artykułu jeszcze tak ładnie powiedział, że za książkami stoją ludzie, że jeżeli tym książkom się uwierzy i się ich poszukuje i się nad nimi pochyla, jak to teraz się ładnie mówi, to wyłaniają się wspaniali ludzie, którzy gdzieś tam są i czuwają, że oni na pierwszy rzut oka nie istnieją, a potem nagle okazuje się, że są, że mają nowe pomysły, że podają pomocną dłoń, że tych książek zaczyna, że ten mały zbiór, ta mała kolekcja nagle zaczyna żyć nowym życiem i może to na wyrost, ale powiedziałabym, że oko takie młodziutkie, malutkie, taka maleńka roślinka, nic nie warta, że ona zaczęła te pierwsze listeczki wyłaniać. Jeszcze nic tam nie ma, ale jest ta aura i ci ludzie dookoła. Tak.
Wszystkie osoby, które pracują na co dzień z książką, mają troszkę taki inny stosunek do tych książek. A jeszcze też taki moment wzruszenia. Kiedyś jako Muzeum Książki Dziecięcej kilkakrotnie, może trochę więcej, może kilkanaście razy braliśmy udział w różnych targach i eksponowaliśmy fragmenty naszej kolekcji. Oczywiście za każdym razem staraliśmy się dobierać tak, żeby pokazać zwiedzającym jak najwięcej pięknych książek. I naprawdę nasze stoisko było zwykle, oczywiście nie można było kupować, nasze stoisko dostarczało ludziom tak cudownych wzruszeń. Ludzie płakali patrząc na książki, patrząc na baśnie Andersena, płakali patrząc na wiele książek z lat 50., 60., których już w swoich księgozbiorach nie mają, a u nas one jeszcze szczęśliwie są. Kontakt z książką dzieciństwa, jak głębokie musi być przeżycie okresu dzieciństwa związane z książką, jeśli po latach wywołuje tak gwałtowne emocje u dojrzałych osób. Na to też warto zwrócić uwagę, jak to jest w nas silne, jak na wiele lat pozostaje wzruszenie związane z pierwszym kontaktem z ukochaną książką.
Książka z epoki niesie w sobie tą energię, ten dotyk, ma ten zachwyt dziecka, ma to wspomnienie, ma tą szczegółową pamięć każdego obrazka, literki, jeszcze czasem ta ekspresja, prawda, dorysowywana. I to jest ta nieoceniona wartość, której nie da najlepszy reprint.
Oczywiście, oczywiście.
I to chodzi mi też o to, żeby te reprinty były i żeby były obok te stare książki, żeby właśnie można było pokazać, z czego wychodzimy, jaka jest historia tej książki, jak to było takim sztandarowym przykładem doktor pan Maluśkiewicz, którego mam szmatłowego bez okładki swojego porysowanego i ten piękny wydany przez dwie siostry egzemplarz, który
duży
zachwyca, właśnie książka marzeń. I to nie zamieniłabym najpiękniejszego dużego pana Maluśkiewicza nie oddałabym tego mojego starego i nie.
Oczywiście.
Zmierzam do tego, żeby mówić głośno o tym, że stare książki dla dzieci, te zaczytane, brzydkie, mogą zniknąć tak, jak zniknęło pierwsze wydanie Marii Konopnickiej, że to może się stać w ciągu, ja tu katastroficznie mówię, ja to robię celowo troszkę na wyrost, ale żeby głośno mówić o tym, że te książki trzeba ratować.
Na pewno tak.
Jeśli panie pozwolą, to ja będę namawiała do bałaganu. Po prostu, żeby mieć zwyczajnie w bibliotece własnej, domowej bałagan. Znaczy obok siebie mieć te książki bez okładek i reprinty. Te książki, które są nowościami i te, które są stare. Umberto Eco, zdaje się, mówił, że ktoś mu kiedyś zaproponował, żeby prawie 100-tysięczną bibliotekę jego uporządkuje i skataloguje te książki, i on powiedział stanowczo nie. Bo on nie chce wiedzieć, gdzie stoi która książka. Bycie w bibliotece ma być przygodą. Czyli wchodzę między półki, spotykam się z książką i oto otwiera się przede mną nowy świat. Twierdził, że biblioteka nie ma być dowodem na stan naszej wiedzy. Przeczytaliśmy. On zresztą o swoich książkach na pytanie, czy je wszystkie przeczytał, mówił nie, to tylko te, które mam przeczytać do końca miesiąca, resztę mam w biurze. Ale twierdził, że wartościowsza jest książka, której jeszcze nie przeczytał, niż ta, którą przeczytał, bo to będzie właśnie kolejna przygoda, kolejna akcja, trafi na nią przypadkiem.